kultura, która w dużym stopniu przyczynia się do częstości, wysokiej częstości występowania otyłości. Żona mówi, no musielibyśmy z okazji twoich urodzin gdzieś się wybrać, żeby coś dobrego zjeść, zaprosić gości i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, nie, no pójdziemy do lasu na spacer, prawda? No jak do lasu na spacer? Musimy gdzieś coś zjeść, nie? Ja mówię, no do lasu na spacer. Jak państwo się spodziewacie, no do lasu na spacer nikt nie przyszedł, prawda? No i tak kręci się nasze życie, proszę państwa. To się wkomponowuje, panie redaktorze, proszę państwa, w nasze podstawowe, takie bardzo atawistyczne mechanizmy. Zwróćcie państwo uwagę na to, że jeszcze 100, 120 lat temu ludzie w Europie umierali z głodu, prawda? Walka o jedzenie toczyła się na śmierć i życie. Trzeba było, przepraszam, kogoś zabić, żeby zdobyć pożywienie. Plemiona między sobą walczyły o pożywienie. W chwili obecnej tak naprawdę mamy sytuację nieznaną ludzkości, nieznaną naszym genom, które ukształtowały nasze zachowania i mechanizmy biologiczne. Mamy do czynienia z nadmiarem żywności w zasięgu ręki i nasze organizmy sobie po prostu z tym nie radzą, bo nasze organizmy rozwinęły wszystkie mechanizmy do zdobywania pożywienia, a nie mamy żadnego mechanizmu do trwonienia pożywienia. Jesteśmy doskonałymi maszynami pod względem energetycznym. Jako ciekawostkę powiem państwu, że kiedyś to próbowałem przeliczyć, jeżeli bylibyśmy samochodem, przy takim zużyciu energii na przemieszczanie się, ile zużywalibyśmy paliwa. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale wyszło mi, że to by było około 2 litrów paliwa na 100 kilometrów. Nie mamy takich samochodów w chwili obecnej, prawda? To pokazuje, jak jesteśmy doskonali. Godzinę pan biega, wróci pan do domu, zje pan 2 cukiereczki i, przepraszam, szlak trafił całą godzinę biegania, prawda?
A, tak, bo to jest około 500 kalorii.
No i tyle na ten temat, prawda?
Panie profesorze, bardzo poważnie teraz wspomnieliśmy o lekach GLP-1. Pan mówił o pewnym przełomie w medycynie. Tak, ale ponieważ w Polsce leki są ogólnie dostępne, i właściwie nikt, albo inaczej, każdy z naszych słuchaczy nie miałby problemu ze zdobyciem jakiegokolwiek leku, podejrzewam.
No tak, one nie są, można powiedzieć, w jakiś sposób specjalnie ograniczane, tak?
To one są traktowane...
Możemy jedynie apelować o odpowiedzialność.
To one są traktowane też, stety, niestety, jak dropsy w sklepie. Proszę wybaczyć, że nawiązuję do niezdrowej żywności. Czyli każdy, kto uważa za stosowne i wymyśli sobie, że to ja teraz poddam się pewnej kuracji, bo uważam to za stosowne, to ja sobie ten lek zaordynuję i wezmę go i przestanę go używać w momencie, kiedy sam też uznam to za stosowne.
Generalnie powiem tak, w oficjalnym obrocie są to leki na receptę. Czyli najpierw musi być chory, któremu lekarz przepisze w związku z rozpoznaniem choroby receptę. I muszę powiedzieć, że trudno mi jest cały czas dopuścić taką sytuację, że wśród moich koleżanek i kolegów mogą być osoby, które przepisują ten lek poza wskazaniami. Tak? A jeżeli tak się dzieje, to przede wszystkim tutaj obwiniałbym nie same osoby, które sięgają po ten lek, nie panie i panów, tylko moje koleżanki i kolegów, którzy poza wskazaniami przepisują ten lek. Natomiast zaczęliśmy naszą rozmowę od BMI i tutaj chcę państwu zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Wskazaniem do stosowania leków do kontroli masy ciała jest na przykład sytuacja, gdzie wartość BMI jest wyższa od 27,5 jednostek, czyli mówimy tak mniej więcej o połowie skali nadwagi, tak, pomiędzy 25 a 30, 27,5 i jakieś powikłanie otyłości, czyli na przykład nadciśnienie. Czyli jeżeli my na przykład widzimy pana z niewielkim brzuszkiem i on nam się wydaje, że wcale nie jest, przepraszam, nie używam na co dzień takiego słowa, taki gruby, i on nagle się kłuje jakimiś zastrzykami, to może powinniśmy się też zastanowić nad tym, czy to nie jest ta sytuacja, gdzie ten chory ma już wskazania do zastosowania tego leczenia, bo w przebiegu nadmiernej masy ciała, bo w przebiegu stanu przedotyłościowego on już rozwinął na tyle swoją otyłość i ma na przykład BMI 28 i ma nadciśnienie i chce się leczyć w sposób odpowiedzialny, bo wie, że dzięki takiemu postępowaniu nie tylko powstrzyma rozwój choroby otyłościowej, ale również może z powodzeniem kontrolować chociażby wartości ciśnienia tętniczego lepiej niż tylko samymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Panie profesorze, ale pan zwrócił uwagę, znaczy dwukrotnie pan to podkreślił i chcę dopytać, czy z premedytacją ten drugi warunek, czyli nie tylko wskaźnik masy ciała, bądź też wskaźnik BMI...
Powyżej 30, niezależnie od powikłań. Pomiędzy 27,5 a 30, jeżeli są powikłania otyłości. I proszę mi wierzyć...
Ale te powikłania otyłości są warunkiem koniecznym do zastosowania tego typu leków.
Tak, takie są wskazania. Ale proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś ma BMI 29 i jest w pewnym przedziale wiekowym, to prawdopodobieństwo tego, że rozwinął już jakieś powikłania otyłości, jest szalenie wysokie. Bo my tu mówimy tak naprawdę o cukrzycy, my tu mówimy typu drugiego oczywiście, mówimy o nadciśnieniu, o zmianach zwyrodnieniowych stawów. Już te trzy powikłania stanowią po prostu taką skalę częstości występowania, tak? Kilka milionów chorych na nadciśnienie w Polsce, 3 miliony chorych na cukrzycę typu drugiego. Jak ktoś ma 50 lat, to ona zaczyna narzekać na kolana tak czy tak, a jak jeszcze ma, powiedzmy, troszeczkę, przepraszam, większy brzuszek, który się często lekceważy, to już na pewno będzie narzekał, w związku z czym ma zmiany zwyrodnieniowe stawów. Także my musimy rozróżnić kwestię fanaberii kogoś i nieodpowiedzialnego sięgania po te leki w celu, tak ja to powiedziałem podczas poprzedniej naszej osłony, bo schudnę sobie, bo mam, takie sytuacje znam, bo mam ślub koleżanki, tak, to sobie przez miesiąc pobiorę i tam te 5 kilogramów zrzucę i się wbiję do kiecki, którą kiedyś chodziłam tam przed 5 czy 10 laty, będę super wyglądała. Fatalna decyzja, która może zaowocować tym, że rozwinie się ta choroba, rozwinie się choroba otyłościowa. Od sytuacji takiej, że mamy do czynienia z świadomymi chorymi, którzy wiedzą, że u nich za chwileczkę może się rozwinąć pełnoobjawowa choroba otyłościowa, że już stan przedotyłościowy doprowadził do powikłań i którzy się chcą ratować.
Czy dla ludzi, którzy wypełniają te warunki, o których pan profesor powiedział, a więc wskaźnik BMI bliski 30 oraz idące za tym konsekwencje zdrowotne powodują, że taki pacjent chory musi te leki brać do końca życia?
Proszę państwa, to smutne będą wiadomości, które ja tutaj państwu przekażę, ale muszę je przekazać zgodnie z naszą wiedzą medyczną opartą o wyniki badań naukowych. A więc otyłość jest chorobą przewlekłą. Otyłości w chwili obecnej nie potrafimy wyleczyć. Czyli mamy sytuację, można powiedzieć, zbliżoną do nadciśnienia tętniczego. Tak, jeżeli ktoś rozwija nadciśnienie tętnicze, to w zdecydowanej większości przypadków otrzyma leki i te leki będzie przyjmował, no, forever. Tak to nazwijmy. Ale dzięki temu ryzyko tego, że doświadczy zawału, udaru, przedwczesnego zgonu, będzie go bolała głowa, jest zdecydowanie mniejsze. To się, proszę państwa, nazywa leczenie. W przeciwieństwie do wyleczenia. Wyleczyć możemy zapalenie płuc, tu mówimy o leczeniu. To samo dotyczy choroby otyłościowej. Leki, chirurgia bariatryczna, którą ja reprezentuję, to są mechanizmy na ścieżce leczenia chorego. Na ścieżce, która pozwala pomóc choremu wykontroli masy ciała. Dzięki tej kontroli masy ciała i redukcji masy ciała zmniejszamy ryzyko rozwoju powikłań choroby otyłościowej lub doprowadzamy do ustępowania tych powikłań. W ten sposób zmniejszamy ryzyko zgonu. Takie dowody naukowe mamy w chirurgii od 2004 roku, że operacje bariatryczne zmniejszają ryzyko zgonu w obserwacjach odległych o 40%, 60% w zależności od metodologii. Również takie wyniki w chwili obecnej mamy, jeżeli chodzi o jeden z leków do kontroli masy ciała, że zmniejsza ryzyko zgonu, czyli mówimy o ratowaniu życia, tak? O ratowaniu, nie odchudzaniu, ratowaniu życia. I to jest to, czemu służy tak naprawdę medycyna. Jesteśmy lekarzami po to, żeby ratować życie. Zajmujemy się leczeniem chorych na otyłość po to, żeby ratować życie tym chorym, nie po to, żeby ich odchudzić.
Panie profesorze, co z tymi przyprawami?
Ach, to kolejny wątek, który tutaj między wejściami na antenę poruszyliśmy.
Ale panie profesorze, no, uznaję, że jest on na tyle ciekawy, że warto się nim podzielić.
Ja uważam, dziękuję panu rektorowi, bo to się wydaje taki banał, prawda? Ale generalnie, proszę państwa, no wiele rzeczy w naszym życiu niestety wpływa negatywnie na prawdopodobieństwo rozwoju choroby otyłościowej. Ten kult chociażby, który już tu pan redaktor był wcześniej uprzejmy poruszyć, tego jak spędzamy wszelkiego rodzaju uroczystości, tak? Narodziny, chrzciny, urodziny, imieniny, nawet pogrzeb kończy się gdzie? Zawsze, przepraszam, w knajpie jedzeniem, tak? Może powinniśmy to zmienić. Kolejna rzecz, o której pan mówi, przyprawy. Osobiście uważam, jest to wielkie nieszczęście. Kiedy często rozmawiam z chorymi i chorzy mnie się pytają, co mogę zrobić? A ja mówię, przestać używać przypraw. Prosta rzecz. Słyszę wówczas najczęściej, coś pan redaktor też wie, to tylko sól i cukier. A ja mówię, nie no, to są dwie najgorsze przyprawy, jakie istnieją, tak? No to kolejny komentarz, który najczęściej słyszę w tym momencie od chorych, ale przecież to będzie niesmaczne. A ja mówię, no właśnie o to chodzi, prawda? Żeby było niesmaczne. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, lew uporował zebrę, zawija sobie śliniaczek wokół szyi, wyciąga sól, pieprzniczkę, solniczkę, pieprzniczkę i soli sobie. Nie ma czegoś takiego w naturze, proszę państwa. No nie ma. Przepraszam za tak drastyczny przykład, ale my powinniśmy niestety starać się wracać do natury, a nie iść coraz bardziej w tą, można powiedzieć, zaawansowaną technologicznie żywność i sposób naszego życia.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od wskaźnika BMI i też na nim skończmy, bo powtórzę to już dziś przy okazji innej rozmowy, o tym mówiłem. Chciałbym, żeby nasi słuchacze wychodzili z jakąś lekcją z każdej z rozmów. Blisko 30 to jest katastrofa. Albo zbliżająca, nadciągająca katastrofa.
Znaczy się, ja myślę, że pomimo licznych, powiedzmy tutaj, sygnałów, że BMI nie jest ideałem, to jest to dobry, tak jak powiedziałem już w czasie naszego spotkania, wskaźnik do tego, żeby mieć świadomość, że może rozwija się w nas choroba otyłościowa, tak? I powinniśmy to skonsultować z lekarzem. To jest jakby po pierwsze. Jeżeli ja mogę sobie, panie doktorze, pozwolić jeszcze na jakieś wyciągnięcie innych wniosków z naszej rozmowy, to ja bym apelował o to, żeby zacząć traktować tą chorobę normalnie. Czyli tak jak każdą inną chorobę. Czyli jeżeli ktoś zaczyna chorować na otyłość, tutaj słusznie pan redaktor zauważył i dziękuję za to, czyli mamy sytuację, w której z roku na rok, pomimo naszych wysiłków, robimy wszystko, wydaje nam się, jak najlepiej, staramy się, walczymy, sięgamy po jakieś konsultacje dietetyczne, a masa ciała wzrasta, powinniśmy sięgnąć po leczenie. Bo lepiej nie będzie, prawda? Powinniśmy pamiętać o tym, że choroba otyłościowa doprowadza do powikłań, skraca w wyniku tych powikłań nasze życie, pogarsza komfort tego życia i że mamy w chwili obecnej naprawdę wspaniałe możliwości pomocy chorym na otyłość. To są leki, to jest chirurgia bariatryczna, to jest leczenie kompleksowe, czyli edukacja żywieniowa, wsparcie psychologiczne, fizjoterapia. I te wszystkie możliwości powinniśmy wykorzystywać, żeby pomóc chorym, nie zapominając o wysiłku całego społeczeństwa w kierunku profilaktyki.
Moim gościem był profesor Mariusz Wyleżał. A jeśli zainteresowała państwa ta rozmowa, zapraszam na cotygodniowy cykl Życie w zdrowiu w niedzielę między 14 a 15. Teraz informacje Radia Tok FM, a po nich kolejni moi rozmówcy, którymi będą Judyta Watoła oraz Dariusz Kortko, autorzy książki Zembala. Szpital to ja. Historia słynnego kardiochirurga.
Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kocham. śnieżnym gąszczu schowane. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i sen.
Że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Soboty. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W Delikatesach Centrum.
Reklama.
Radio